Kochani, dzisiaj chciałem się dzielić taką dość nietypową, można powiedzieć, usługą, ale coś, co od dłuższego czasu mam gdzieś w środku, w sercu i wiecie, jak to jest czasami, kaznodzieje noszą jakieś w sercu brzemię do momentu, kiedy o tym nie powiedzą, o tym wypłynie to z serca i ja z takim brzemieniem właśnie chodziłem przez ostatnie dwa tygodnie gdzieś mniej więcej. Rozważałem słowo, modliłem się, wołałem do Pana. Dzisiaj ten właśnie chcę się z wami podzielić. Wiecie, zdaję sobie sprawę, że jako Kościół jesteśmy ciągle narażeni na różnego rodzaju ataki, różnego rodzaju rzeczy, które próbują nas odciągnąć od wiary w Jezusa Chrystusa. Od tego, żebyśmy zaufali Jemu, żebyśmy byli w tym miejscu, w którym powinniśmy być jako chrześcijanie. I znamy Boże Słowo, wiemy, że diabeł chodzi jak lew ryczący, patrząc, kogo by pochłonąć tak naprawdę, kogo zwieść, kogo znaleźć jakiś punkt zaczepienia i tak naprawdę odwieść od wiary w Jezusa Chrystusa. Wiecie, tydzień temu byłem bardzo poruszony tym słowem, które Andrzej głosił. To było bardzo proste przesłanie, czy można powiedzieć bardzo prosty temat, jak Narodzenie Pańskie, gdzie myślałem, że ja już naprawdę wszystko na ten temat wiem, że już nawet nie ma potrzeby w to mocniej się wgłębiać i już wiedza jest wystarczająca. Ale pokazało mi to, że jak bardzo potrzebuję sam osobiście też pokory do słowa, do tego, żeby naprawdę starać się poznać Jego Słowo takie, jakie ono jest, nie takie, jakie ja sobie gdzieś tam dowiem się, czy sobie w głowie ułożę. I też pokazało mi to, jak ważna jest prawda. Wiecie, ile ja kazań słyszałem na temat tego, że na przykład Jezus leżał tak naprawdę w gnoju, bo to była stajenka, tam wiecie, zwierzęta były, robiły pod siebie i tak dalej, że Jezus tak się uniżył mocno, że aż, można powiedzieć, kontakt z tym gnojem był. I takie ludzie budują różne teorie, różne kazania, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I kochani, bardzo mocno mnie dotykało serca, żebyśmy podchodzili z pokorą, z modlitwą do Jego Słowa, do tego, co On chce nam powiedzieć, żebyśmy mieli takie serce, które naprawdę chce poznać prawdę, a nie jakąś swoją własną definicję, teorię na temat Słowa. Wiecie, wiele lat się zastanawiałem, jak to się dzieje, że kościoły, denominacje są tak różne. Nawet można powiedzieć, nasz Kościół w jakimś sensie ma różne nurty, w których jest tak doktrynalnie różny, że się zastanawiam, czy to jeszcze Kościół Zielonoświątkowy, czy już jakiś inny. Jest tyle podziałów, nawet w małych zborach, słuchajcie, są takie rzeczy, że ludzie gdzieś trzymają się jakiejś tam doktryny nauki, gdzieś tam usłyszeli i to powoduje kolejne podziały. Nawet najmniejszych społeczności słyszy się o tym i to wcale niedaleko od nas, że po prostu zbory się kolejne jakieś tam dzielą, bo ten myśli tak, ten inaczej. I jak ważne jest poznać prawdę i trzymać się tej prawdy. Wiecie, i chciałbym dzisiaj mówić o konkretnej rzeczy, o zwiedzeniu w Kościele. I o tym, jak wiele rzeczy, jak wiele Słowo Boże mówi na ten temat. Ja byłem naprawdę zszokowany i powiem wam, że nie wyczerpię tego tematu. Nie jestem w stanie dzisiaj wszystkiego powiedzieć na ten temat, bo musiałbym to rozdzielić na parę kazań tak naprawdę. Ale bardzo dużo jest na ten temat w Słowie Bożym i bardzo dużo ostrzeżeń. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj to zobaczyli. Nasze rozważanie chciałbym, żebyśmy zaczęli od drugiego listu do Tesaloniczan, drugi rozdział i siódmy werset i poniżej. Ja przeczytam może najpierw przepraszam, większy fragment, tak żebyśmy złapali cały kontekst tej wypowiedzi, a później tak sobie trochę to rozłożymy i rozważymy troszkę głębiej. Drugi list Tesaloniczan, drugi rozdział, 7 werset i poniżej od 1 wersetu. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swojego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak, iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli w prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przykazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy to przez list. A sam Pan Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nas, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i dobrym słowie. Kochani, o przyjściu Pana, o Dniu Pańskim nie będziemy dzisiaj rozważać. Ale ten temat jest podejmowany tutaj przez apostoła Pawła, ponieważ w związku z jego oczekiwaniem, jego przyjścia, w tym zborze pojawił się pewien kryzys, który polegał na tym, że ludzie myśleli, byli przekonani, że ten Dzień Pański już nadszedł. Przynajmniej z tekstu to wynika. Paweł musiał wystosować pewien list, którym sprostuje tą błędną naukę. I Paweł mówi, że pojawili się ludzie, którzy przez rzekomo ich list, Pawła list, czy kogoś z jego otoczenia, czy przez jakąś wyrocznię, czy przez mowę, utwierdzali braci tam, w tym zborze, że nadszedł już ten Dzień Pański. Kiedy przeanalizujemy cały list apostoła Pawła do Tesaloniczan, zobaczymy, że Paweł parę rzeczy jeszcze na końcu, w trzecim rozdziale tego listu, prostuje, choćby nawet nie podejmowanie pracy, mówi, kto nie chce pracować, niech też nie je. Być może było to konsekwencją właśnie tego złego nauczania w tym zborze. Ludzie, którzy tam żyli, żyli nieporządnie. Apostoł Paweł mówi, że wy powinniście brać z nas przykład, którzy stawiamy wam za wzór, że nie można żyć nieporządnie. Natomiast była jakaś nauka w tym zborze, którą Paweł musiał totalnie wyprostować. Paweł mówi takie słowa: niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Nie zwodzi, czyli odwodzi od rzeczywistej prawdy, bo odwieść czy zwieść można kogoś od czegoś. Nie da się tak w próżni funkcjonować. Macie prawdę, ktoś próbuje was odwieść od tego. Paweł mówi, niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, prostuje tą naukę o przyjściu pańskim, bo nie nastanie pierwszy dzień pański, oczywiście tu chodzi, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, Paweł mówi. Tajemna, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Istnieje, czy właściwie, kiedy byśmy sobie przeanalizowali w greckim ten cały fragment, przeczytali, ja sobie go przeczytałem i troszkę głębiej tak poanalizowałem, żeby zobaczyć, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Paweł mówi tutaj, używa słów inaczej, te tajemna moc nieprawości, cicha, tajemne bezprawie. Nieprawość oznacza brak prawa, bezprawie, krótko mówiąc. Paweł mówi o sekretnej jakiejś inicjacji antychrysta, która już teraz działa, i to w czasach apostoła Pawła, która powoduje to, że ludzie są odwodzeni od prawdy. A to jest konsekwencją bezprawia, czyli nietrzymania się prawa. Wiecie, my czasami mamy takie wyobrażenie diabła z kreskówek, powiem wam szczerze. Czerwonego, z rogami i z ogonem. I że to wszystko tak jawnie dla naszych oczu jest widoczne. Ale musimy być świadomi tego, że szatan przybiera postać anioła światłości i podszywa się, i ta moc nieprawości, ta ukryta, tajemna moc bezprawia już działała w pierwszym kościele. I wchodziła do kościołów, i Paweł się rozprawiał z tym, i Paweł konkretnie na ten temat mówił. Prostował braci i siostry w tych zborach, żeby naprowadzić ich z powrotem na prawdę. Paweł mówi, wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem swego przyjścia. Dzisiaj ta moc nieprawości jest ukryta. Jest na tyle subtelna, że wielu się nie orientuje, o co chodzi. Ale będzie czas, kiedy będzie wszystko jawne. I Paweł mówi, a ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych, zobaczcie na te słowa, podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Ten sam tajemniczy duch, który działał w pierwszym kościele, działa w wierze i dzisiaj. Nic się nie zmieniło, kochani. Nie sądźmy, że my tacy nie jesteśmy jakby narażeni na to wszystko. Musimy być tego świadomi, kochani, jako Kościół, że to się dzieje w naszych czasach. To się działo w pierwszym Kościele i to się dzieje dzisiaj. I dlatego syła Bóg na nich ostry obłęk, tak, iż wierzą kłamstwu, wiara w kłamstwo, nie w prawdę, ale wiara w coś, co nie jest prawdą, czyli w kłamstwo. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz zostali znaleźli upodobanie w nieprawości. Szatan zwabi wielu do otchłani bezprawia. Szatan przygotowuje ludzi na to, żeby przyjęli jego zasady, jego rzeczy, jego kłamstwa, i w subtelny sposób robi to poprzez Kościół, kochani. Poprzez Kościół. A zaraz wam pokażę, dlaczego i jak to działało w pierwszym Kościele. Paweł, tak jak wspomniałem, mówi, ta ukryta nieprawość, czyli bezprawie. I tu, słuchajcie, nie chodzi o to, że ktoś nie przestrzega prawa i takiego, wiecie, politycznego, ludzkiego prawa nie przestrzega. Ale jeżeli Biblia mówi o bezprawiu, to znaczy, że nieszanowania Bożego prawa, którego Bóg ustanowił. A to oznaczało, że bezprawie zawsze ściągało sąd Boży na lud Boży. I Paweł mówi, że ta ukryta moc nieprawości, ta ukryta ma wpływ na ludzi i powoduje ich odciągnięcie od prawdy, odciągnięcie od Bożych standardów i pójście w stronę kłamstwa. odrzucenie tak naprawdę nauki Chrystusa, odrzucenie tak naprawdę nauki apostołów, standardów Bożych i pójście za własnymi pożądliwościami. Możesz sobie pomyśleć, że ja nigdy się nie dam na to nabrać. Nigdy nie dam się uszukać przez Antychrysta. Ale powiem wam, że Antychryst będzie rządził, dlatego że ludzie będą zaślepieni i zwiedzeni i pójdą za kłamstwem tak naprawdę. I to Biblia nas przed tym przestrzega. Poprzez własne grzechy i pożądliwości. Poprzez to, że będą bardziej pragnęli swoich własnych pożądliwości, z własnych dróg, niż Bożego prawa, tak naprawdę. I Paweł mówi, że ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw, tak jak czytaliśmy, wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli prawdy, która mogła ich zbawić. Wszelkich podstępnych oszustw. Kochani, ja dzisiaj patrzę na Kościół i widzę, jak ludzie łatwo wierzą w coś, co widzą. Jeżeli się pojawia jakiś cud w Kościele, jeżeli pojawia się ktoś dynamiczny, kto głosi kazania bardzo dynamicznie i przekonująco, to jak łatwo ludzie idą za tym w dzisiejszych czasach, nie patrząc na nauczanie Bożego Słowa. Często jest tak, że te nauczania wychodzą naprzeciw ludzkim potrzebom, pragnieniom, doświadczania, nie wiem, może czegoś ponadnaturalnego, czy potrzebom fizycznym, nie wiem, finansowym, zdrowotnym. To wychodzi naprzeciw. Ale my jako ludzie wierzący powinniśmy badać wszystko, sprawdzać, testować. A naszym testerem jest, kochani, Słowo Boże. Często myślałem, wiecie, że tutaj mowa, że apostoł Paweł tutaj mówi o ludziach poza zborem, poza kościołem, którzy nie uwierzyli w Jezusa, w związku z tym Bóg na nich zsyła ostry obłęd, że wierzą kłamstwu, są oddaleni, straceni i tak dalej. Ale wiecie, kiedy zacząłem ten analizować ten fragment, to jest to bardziej szerszy kontekst. Nie tylko ludzi, wiecie, niezbawionych, ale przede wszystkim ludzi, którzy poznali prawdę i odeszli od tej prawdy. Dlatego, że Paweł cały ten problem wyjaśnia w tym całym fragmencie, dlatego przeczytaliśmy cały fragment. On nawiązuje do tego błędu, którego dopuścili się Tesaloniczanie, wyjaśnia go, mówi, jak to działa, jak wchodzi to od wewnątrz do kościoła i prostuje i mówi na końcu, że trzymajcie się tej nauki, którą myśmy wam przekazali. W przekładzie greckim jest tak napisane, że przecież Bóg pośle na nich, na tych ludzi, skutek ich własnych błędów. To można było tak przetłumaczyć. Skutek ich własnych błędów, tego, że zbłądzili od Bożego Słowa, że przyjęli kłamstwo, a nie prawdę. Zaczęli tak nauczać, zaczęli tak funkcjonować i to ten błąd spowodował, że szukali czegoś innego niż tak naprawdę prawdę. Paweł podsumowuje swoje ostrzeżenie tak. Przeto, czyli inaczej zatem, i to dotyczy wcześniejszej wypowiedzi, którą Paweł stosuje do tego zboru. Bracia, trwajcie niewzruszenie, czyli inaczej stójcie w tym miejscu, w którym staliście. Stójcie w tym samym miejscu. Trwajcie niewzruszenie, to znaczy, że ty nie dajesz się wyprzeć z tego miejsca co chwila. I trzymajcie się, Paweł mówi, czyli inaczej uchwyćcie się, tutaj Paweł dokładnie mówi, uchwyćcie się przekazanej nauki. Przekazanej nauki. Paweł głosił do tego zboru. Był, kiedyś tutaj wyświetlaliśmy mapkę, Paweł kursował, dotarł do Tesalonik, głosił Ewangelię i to był ten fundament który założył. Ta prawda o Jezusie Chrystusie. I teraz Paweł wyjeżdża i są ludzie, którzy to burzą, którzy coś nauczają czegoś innego. Paweł mówi, trzymajcie się tej nauki, którą myśmy wam przekazali. Trzymajcie się tego, uchwyćcie się, czy to przez naszą mowę, czy przez nasz list. Wiecie, zawsze znajdą się kaznodzieje, którzy będą kluczem ich zwiastowania będzie, wiecie co, będzie charakter człowieka. Charakter tego, co powiedzą ci, czego potrzebujesz na dany i pociągną wielu za sobą. Wiecie, i też to, co wspominałem tydzień temu, to mi pokazało też dosadnie, jak bardzo powinniśmy poznawać Jego Słowo. Jezusa, ale mieć namalowanego takiego, jakiego mamy mieć namalowanego, nie w własnych głowach i własnych wyobraźniach, doklejając, dokładając różnych rzeczy. I tu też brat Andrzej fajnie powiedział, że można wziąć werset stąd, werset stamtąd, do kupy przemyśleć i wyciągnąć błędny wniosek. To się tak może zdarzyć. Dlatego potrzebujemy modlitwy, pokory w swoim życiu, pokory, żeby z pokorą naprawdę szukać Pana, szukać prawdy, szukać Jego Słowa i trzymać się mocno tego. To jest pewne. To są rzeczy pewne. To nie są rzeczy, które będą nam chwiały, że raz tak, raz siak. Tylko to są rzeczy pewne. Możemy temu zaufać. Apostoł Paweł, przepraszam, Piotr trafnie ujął to słowami w swoim drugim liście w 3 rozdziale, 15 wersecie napisał tak. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak inne pisma, ludzie niewykształceni, niezbyt umocnieni przekręcają ku własnej zgubie. Jest to dokładnie ta sama zguba, której Paweł mówił w liście do Tesaloniczan. Zejście z tej prawdy, błędna interpretacja i nauczanie zupełnie czegoś innego. Poprzez to, jak apostoł Piotr mówi, niezbyt umocnienie, niezbyt dobre wykształcenie w Słowie Bożym, bo tu chodzi o Słowo Boże, i zła interpretacja. Paweł Piotr też mówi, że słowo prorocze nie może być do dowolnej interpretacji, a właściwie używa tam słowa własnej interpretacji. On mówi o własnej interpretacji, że coś, werset przeczytam i już wiem. Wiecie, dzisiaj jak ja słucham kazań, to jest przeczytanie jednego wersetu i zbudowanie całej doktryny na tym, gdzie to totalnie nijak się ma do rzeczywistości. Ale apostoł Piotr daje nam pewne wskazówki dla nas, abyśmy z pokorą, bez nonszalancji, bez ignorancji podchodzili do Słowa Bożego. I mówi tak. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności. Inaczej stójcie, tak jak strażnik stoi. Czuwaj w swoim sercu. Miejcie się na baczności. Otwórz szeroko oczy, otwórz szeroko uszy i nie wszystko, co jest nazywane Bogiem, Jezusem, przyjmuj każdą naukę, ale czuwaj. I Paweł mówi, Piotr, przepraszam, mówi tak, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swojego stanowiska. Piotr mówi, abyście przez tych błędy ludzi nie dali się zwieść, inaczej tu mówi. Dokładnie tak, Paweł, gdybyśmy grecki sobie otworzyli, nie dali się zwieść przez tych ludzi, przez ich błędy, z mocnego swojego stanowiska. Kochani, celem diabła jest ciebie wyjąć z tego miejsca, w którym teraz jesteś. w Jezusie Chrystusie. Bóg umieścił ciebie w Jezusie Chrystusie, w okręgach niebieskich, a diabeł zrobi wszystko, żeby ciebie wyjąć z tego miejsca w Jezusie Chrystusie. Paweł mówi, stójcie w tym, Piotr mówi, stójcie. Nie dajcie się wyprzeć z tego stanowiska, które masz w Jezusie Chrystusie. On nie jest zainteresowany tymi ludźmi, którzy są na ulicy i piją. Diabeł nie jest zainteresowany, bo już są jego. Diabeł jest zainteresowany tym, kto jest w Jezusie Chrystusie. Będzie chciał wyjąć go z tego miejsca. Pozostań w Jezusie Chrystusie. Pozostań w prawdzie. To jest dla ciebie zabezpieczenie. Poznawaj prawdę. Pozostań w tym miejscu. Jesteś bezpieczny w Jezusie Chrystusie. Bóg ciebie umieścił w tym miejscu, żebyś był bezpieczny. Nie próbuj sam szukać czegoś lepszego. Piotr mówi dalej, wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Piotr mówi, wzrastajcie w tym, w poznaniu. Wzrastajcie w poznaniu Pana Jezusa. To was uchroni. To wam nie pozwoli, żebyście dali się zwieść ludziom, którzy popełniają błędy. Będą tacy zawsze w Kościele. Ale szukajcie tego, co Jezusa Chrystusa. Szukajcie, poznawajcie Jego, bo to was zabezpieczy. Zabezpieczy wasze serca. Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza, podobnie przestrzegał i możemy przeczytać o tym w drugim liście Tymoteusza, 3 rozdziale. 12 werset jest tak napisane. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści, Paweł tutaj dokładnie używa określenia zwodziciele, czyli odwodzący od prawdy, coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Paweł ostrzegał Tymoteusza, dlatego że to był człowiek, który też miał pod sobą Kościół. Też nauczał i Paweł jakby dał mu ostrzeżenie. Tymoteuszu, pamiętaj o tym, że będą ludzie źli, oszuści, zwodziciele, którzy będą chcieli odwieść cię od prawdy, odwieść Kościół od prawdy, błądząc sami innych błąd wprowadzając. I Paweł do swojego umiłowanego syna Tymoteusza daje wspaniałe, zachęcające słowo. Mówi tak, ale ty trwaj, Tymoteuszu, czegoś się nauczył i czego jesteś pewien, wiedząc, od kogo się nauczył. Paweł przekazał naukę o Chrystusie i to była właściwa nauka o Chrystusie. Paweł mówi, trwaj w tym, pozostań w tym, pozostań w Jezusie Chrystusie, pozostań w tej nauce, pozostań w tym. Dlatego, że jesteś pewien, od kogoś się nauczył. Nie nauczyłeś się od tego, kto tam do ciebie przyjechał i mówi ci jakieś fajne rzeczy, nowinki. Ale ty pozostaj w tym, w tej nauce, o której ja mówiłem ci. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, ty je od dzieciństwa znasz, Tymoteuszu. To nie jesteś człowiekiem, który dopiero co otwiera słowo i nie zna go. I ponieważ znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Paweł mówi, mogą ciebie Pisma Święte plus wiara w Jezusa Chrystusa obdarzą cię mądrością, która cię ustrzeże przed błędami i oszustwami ludzi złych. Przed błędami zwodzicieli, krótko mówiąc. Pisma Święte plus wiara w Jezusa obdarzą cię mądrością, rozpoznaniem tych ludzi błędnej nauki i pozwolą cię ustrzec przed tym wszystkim. I dalej Paweł kontynuuje, mówi, że całe Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do uczenia się. Czyli kochani, powinniśmy się uczyć Słowa Bożego, trwać w Słowie, uczyć się Słowa. Ono jest pożyteczne, Paweł mówił. To sam Paweł nauczał. do wykrywania błędów. Czyli ja nie wszystko uchem wkładam i do serca przyjmuję, co słyszę. Tylko Słowo Boże mi wytycza, pokazuje, pozwala wykryć błąd w czymś. A jeśli wykrywam błąd, to mówię, halo, halo, zaraz, coś tu nie gra, coś tu nie tam. Czasami, kochani, nawet nasze serce może nas zwieść, bo ludzie czasami w charyzmatycznych wspólnotach mówią coś takiego, że jak ja poczuję pokój, to jest wszystko dobrze. Ale wiecie, że czasami ten pokój to jest nasz pokój. Jeżeli to jest od Ducha Świętego, to w porządku. Jeżeli ty to rozpoznajesz, jesteś blisko Pana, to okej. Ale jeżeli bazujesz tylko i wyłącznie na emocjach swoich, bo to są czasami emocje, to mogą ciebie zawieść tam, gdzie nie trzeba. Jeżeli nie będziesz brał do ręki Słowa Bożego. Ale ciekawą jest rzeczą to, co Paweł mówi dalej w 4 rozdziale, ponieważ ty, Tymoteuszu, znasz te pisma, one cię mogą obdarzyć mądrością, kiedy połączone będą z twoją wiarą w Jezusa Chrystusa, ostrzegą cię przed ludźmi, którzy mogą poprowadzić do zwiedzenia. I Paweł mówi, zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, Paweł mówi. Głoś słowo, nie jakieś nowinki, głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Paweł mówi, zwiastuj słowo, nauczaj słowa, bądź na straży słowa, głoś jego słowa, grom napominaj z całą cierpliwością. I dlaczego Paweł miał tak robić? Dlaczego apostoł Paweł miał tak robić? Przepraszam, Tymoteusz. Dlaczego Tymoteusz tak miał robić? Ano dlatego, że przyjdzie pewien czas, w którym mówił apostoł Paweł. Przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, odrzucą inaczej, ale według swoich upodobań, swoich własnych pożądliwości, tu apostoł Paweł mówi, własnych pragnień, nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. Nadejdzie taki czas, Paweł mówi, rób to dzisiaj. Tymoteuszu, rób to dzisiaj, grom, napominaj, głoś słowo, bo przyjdzie ten czas, że nie ścierpią tej nauki. Dlaczego nie ścierpią? Dlatego, że Słowo Boże, kiedy jest głoszone, ono wzywa do upamiętania, do zmiany życia, do konfrontacji z naszym życiem. A jeżeli ja chcę, żeby Słowo Boże dostosowało się do mojego życia, do moich pragnień, to będę zbierał nauczycieli, tych, którzy będą mi głosili to, co mi się podoba. I przyjdzie ten czas, Paweł mówi, że tak będzie. I dzisiaj w wielu kościołach tak jest, kochani. Musimy być tego świadomi. Gdzie ludzie chodzą ze swoimi pragnieniami, często grzechami tak naprawdę, i szukają tego, żeby usłyszeć słowo, które pozwoli im pozostać w tym miejscu, w którym są, i jednocześnie nie stracić zbawienia. Dzisiaj się mówi o hiperłasce, która mówi, nie stracisz zbawienia, choćbyś nie wiem, co robił. I nie chcę w to się wgłębiać, ale chcę was ostrzec, że są różne nauki i ludzie wyciągają wersety, głoszą z Biblii. Problem w tym, że wyrywają z kontekstu, nie mówią prawdy tak naprawdę. Dlatego powinniśmy znać słowo. Tak jak Paweł do Tymoteusza zachęcał. Ty znasz pisma od dzieciństwa. One cię obdarzą mądrością. One pozwolą ustrzec siebie przed błędami. Głoś te słowo. Karć grom. Wszelką cierpliwością i pouczaniem. Paweł mówi, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom, czyli ku rzeczom nieprawdziwym, rzeczom, które są kompletnie nieprawdziwe. Wiecie, baśń to jest coś opowiadanego, coś, co nie jest prawdziwe, coś, co jest nierzeczywiste. Ale Paweł mówi, ty bądź czujny we wszystkim. Pozostań w tym miejscu, w którym jesteś. Wiedz, od kogo się nauczyłeś. Tymoteuszu, wiesz, od kogo się nauczyłeś. Nie od zwodzicieli, nie od ludzi, którzy szukają poklasku. Paweł mówi, cierp, wykonuj pracę ewangelisty. Pełnij rzetelnie służbę swoją. Wiecie, Paweł mówi, cierp. Wiecie, człowiek, który głosi słowo i głosi prawdę, często cierpi. Bo nie spotyka często się to z poklaskiem. Nie spotyka się to często z akceptacją, bo czasami to musi zmienić ludzkie życie. Musi przeciąć ten miecz, twoje grzechy, twoje życie. I niekoniecznie jest to miłe i wspaniałe dla innych. Paweł wiedział o tym. Paweł zresztą wiele razy doświadczał wielu sprzeciwów, dlatego że głosił prawdę, że głosił to, co sam przyjął od Jezusa Chrystusa. W objawieniu Jana mamy pewien taki przykład niesamowity i chcę wam go przedstawić, pokazać po to, żebyście wiedzieli, jak diabeł atakuje od środka ludzi wierzących. Kościoły od środka, od wewnątrz. Objawienie Jana, przepraszam, drugi rozdział, 12 werset. Mamy tam taki wspaniały zbór, do którego Jezus wysyła swój list. Jest to zbór w Pergamie, czy Pergamonie. Różne tłumaczenia, różnie mówią. I chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragment od 12 wersetu i poniżej. A do anioła zboru w Pergamie napisz, to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mojego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie. Nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeśli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Zbór w Pergamie, kochani, był wyjątkowym zborem, niesamowitym zborem. Jak sobie przeanalizujemy, to był niesamowity zbór. To nie był taki byle jaki zbór, można powiedzieć. Ponieważ Jezus mówi, że mieszkasz tam, gdzie jest tron szatana. A więc niełatwo było wierzyć w Jezusa Chrystusa w miejscu, w którym funkcjonował ten zbór. Wiem, gdzie mieszkasz, jednak trzymasz się mocno mojego imienia, nie zaparłeś się wiary we mnie, Jezus mówi. A to oznaczało, kochani, że były sytuacje, w których zbór mógł zaprzeć się imienia Jezusa Chrystusa. Była jakaś presja na ten zbór. Kiedy poczytamy sobie historycznie o tym zborze, to daje nam to pewne tło na temat kultu cesarza, który był właśnie w tym mieście. I pewna presja na tych chrześcijan wywoływała to, że im naprawdę było trudno wierzyć w Jezusa Chrystusa. Trudno było się nie zaprzeć. Jezus to pochwalił. Dobrze to czynisz, dobrze jest, że tam nawet, gdzie jest tron szatana, ty nie zaparłeś się mojego imienia, nie zaparłeś się wiary we mnie. Nawet wtedy, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u ciebie, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Nie zaparłeś się. Wiecie, takie sytuacje mogą spowodować u chrześcijanina, który, wiecie, tak byle jak podchodzi do wiary, że się wycofa. Ale czytamy, że zbór się nie wycofał. Jezus to pochwalił. Więc to nie był taki byle jaki zbór. Jednak było coś, co spowodowało, że Jezus do tego zboru mówi: upamiętaj się. Jezus mówi: upamiętaj się. Otóż w tym zborze pojawili się pewni ludzie, którzy zaczęli nauczać pewnej doktryny. I najwyraźniej ta doktryna niezbyt przeszkadzała tej społeczności. Gdzieś zostało zaakceptowane, przyjęte, a więc diabeł znalazł swój przyczółek w tak niesamowitym zborze jak w Pergamonie. I zbór się w jakiś sposób, można powiedzieć, nie zorientował. Jezus mówi: mam ci za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwaną ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Nie mamy czasu, żeby wchodzić teraz dokładnie tą historię Balaama, Balaka czytać, ale wiecie, ona głównie polegała na tym, że naród izraelski został pokonany nie poprzez walkę z królem moabskim, nie otwartą wojnę, że wyszli na wojnę, stoczyli i przegrali, ale poprzez proroka Balaama, czy inaczej Bileama, o nim tak czytamy, który nauczył córki moabskie, w jaki sposób dotrzeć do synów izraelskich i przywieźć synów izraelskich do tego, żeby oni uczestniczyli w ofiarach składanych Baalperowi, żeby uczestniczyli w nierządzie, żeby uczestniczyli w spożywaniu ofiar składanych Baalowi. I to coś się wydarzyło od środka Izraela, tak naprawdę. To nie była otwarta wojna, że oni wyszli i Izrael został pokonany. I tu doszło do bezprawia, można powiedzieć. Tej tajemnej mocy nieprawości. Doszło do bezprawia. Izrael sprzeniewierzył się Bogu, przestał przestrzegać Bożego prawa i to ściągnęło Boży sąd na Izraela. I gdyby nie pewne działania, być może byśmy nie widzieli już Izraela, bo to wywołało taki gniew Boży, że omal całkowicie nie został pokonany. Przez taką rzecz, przez nauczanie chciwego proroka, który umiłował, ukochał zapłatę za nieprawość, jak o nim czytamy, który chciał pokonać w sposób zupełnie inny. I Jezus mówi: tak i ty masz u siebie takich, którzy trzymają się nauki Nikolaitów. Jezus mówi: trzymają się nauki Balaama, który nauczał, jak odwieść synów izraelskich od Boga. Ale mówi tutaj o Nikolaitach. Natomiast nie charakteryzuje, co oni takiego robili. Dokładnie, co oni takiego robili. Co to było za ugrupowanie. Tylko są wymienieni. Jezus również Nikolaitów wymienia w zborze w Efezie. I tutaj zbór w Efezie pochwala. Mówi, że masz na swoją obronę to, że nienawidzisz nauki Nikolaitów, których ja też nienawidzę. Zbór w Efezie potrafi to rozpoznać, jakby sprzeciwić się tej nauce. Trzymali się tej prawdy, trzymali się nauki Jezusa Chrystusa. Tam jest też napisane, że wybadali, rozpoznali fałszywych proroków i apostołów i stwierdzili, że są kłamcami. Czyli byli też ludzie, którzy prorokowali, nauczali, podawali się za apostołów i zbór w Efezie potrafi to rozpoznać i odciąć się od tego w pewnym momencie. Jezus to bardzo pochwalił. Ale jednak w Pergamonie jest inaczej. Jest ta nauka i nauka ta jest tą nauką, którą Jezus nienawidzi. Cechą charakterystyczną dla tych społeczności w objawieniu Jana jest to, że to wszystko próbowało wejść lub weszło od środka. Ja powiem tak, że to jest gorsze niż taka otwarta wojna z czymś, co jest na zewnątrz Kościoła. Dlatego, że łatwo się nie zorientować i kiedy tak więcej byśmy postudiowali Słowa Bożego, było mnóstwo takich przypadków, gdzie wchodziły pewne nauki. Apostoł Paweł zresztą przestrzegał, mówi, że pośród was samych powstaną ludzie, którzy będą mówić rzeczy przewrotne, aby odwieść od prawdy. Ale kim byli Nikolaici i musielibyśmy troszkę sięgnąć historii, trochę sięgnąć tego, co mówią źródła historyczne, pierwsi ojcowie Kościoła na temat Nikolaitów, żebyśmy troszkę jakby zobaczyli, jakie niebezpieczeństwo i w jaki sposób weszło to do zboru w Pergamonie. Większość historyków, większość ludzi w pierwszym wieku, ojców kościołów, identyfikuje Nikolaitów z naśladowcami pewnego człowieka. Jest to Nikolas, Mikołaj inaczej, prozelite z Antiochii. Jest o tym mowa w źródłach historycznych, że byli ludzie, którzy go w jakiś sposób zaczęli naśladować i stąd się wzięła jakby nazwa Nikolaici od imienia Nikolas. Przykładowo Ireneusz podaje, że Nikolaici prowadzili życie nieograniczonego pobłażania sobie. Konstytucje apostolskie mówią o Nikolaitach jako o bezstydnych w nieczystości. Klemens Aleksandryjski, przepraszam, mówi o Nikolaitach, że oddają się oni przyjemnością jak lubieżcy prowadzący w życie w pobłażaniu samym sobie. Podobnie Eusebiusz Cezarei i tak naprawdę Eusebiusz Cezarei podaje też powód, w którym Nikolaici jakby źle zrozumieli pewne powiedzenie czy stanowisko Mikołaja i nieopatrznie wykorzystali to na pobłażaniu swojemu ciału. Takiej herezji można powiedzieć. Wiemy o tym, nie chcę już w to wchodzić, bo troszkę by czasu nam zabrakło akurat, żeby dokładnie to jakby rozwinąć, ten temat o Nikolaitach. W każdym razie to byli ludzie, którzy totalnie pobłażali swojemu ciału, żyli niemoralnie, dopuszczali się niemoralności. Wszystko dlatego, że nieopatrznie zrozumieli Mikołaja, który powiedział, że miał na myśli trzymanie swojego ciała w uniżeniu. On tam zarzucano mu po prostu, że ma żonę chrześcijankę i że jest zazdrosny o nią. I on publicznie jakby rozstał się ze swoją żoną i mówi, kto chce, może ją mieć. I to spowodowało takie przypust, czy nieopatrzne zrozumienie tego, co powiedział Mikołaj, na to, żeby, no to jak możemy ją mieć, a to róbmy, co chcemy, tak? I takie życie rozwiązłe, można powiedzieć. I to była grupa, która krótki czas istniała w pierwszym kościele, natomiast namieszała troszeczkę, można powiedzieć. Namieszała, bo nawet czytamy o nich w tych dwóch zborach, że mieli jakiś wpływ na ten zbór. Według rozporządzenia soboru Jerozolimskiego, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 15 rozdziale, 28-29 werset. Tam była mowa o tym, że poganie, którzy nawracają się na chrześcijaństwo, mają wstrzymywać się od ofiar, od spożywania ofiar danym innym bogom oraz nie od nierządu. Pamiętacie, że tam było na ten temat rozmowa i było konkretnie powiedziane. Natomiast Nikolaici kompletnie się tego nie trzymali. Nikolaici nauczali w zborach, że jest możliwość robienia swoim ciałem, co chcesz. W związku z tym, że Pargamon to było takie miasto i zbór pogański, ludzie musieli się zetknąć z tą rzeczywistością, w której rzeczą normalną było spożywanie mięsa ofiarowanego bałwanom. Tam się poganie nie zastanawiali nad tym, po prostu spożywali to mięso i nikt to nie wnikał tak naprawdę. I przyszła kwestia, czy chrześcijanin może to jeść, czy nie może jeść. Kwestia nierządu. Normalną rzeczą w tamtym czasie było, w tamtym miejscu, żeby poddawać swoje ciało nierządowi. Można było robić, co się podoba. Poganie tak robili. Kwestia była, kto się nawraca, to teraz powinien to robić, czy nie powinien? Czy jest wolny w Chrystusie, więc wszystko mu wolno? Czy ta wolność wprowadzi go w niewolę tak naprawdę? I apostoł Paweł też prostuje to, mówi, że żebyście w tej wolności nie pobożali ciało. Wiecie, i przyszedł jakby ta nauka od Nikolaitów w tym zborze spowodowała to, że oni się zastanawiali, czy przyjęli to, że można być chrześcijaninem, można być człowiekiem wolnym, a jednocześnie żyć w taki sposób. I to spowodowało, że Jezus jakby mówi konkretnie, że weszli ludzie, pokazał to na przykładzie Balaka, w każdym bądź razie na tym przykładzie, że to może zadziałać od środka, że coś tak naprawdę rozwalało tę społeczność, coś spowodowało, że oni poszli na kompromis z tym światem. Zobaczcie, kochani, jak diabeł może zadziałać w kościele, w dobrych społecznościach, bo wierzę, że Pergamon był dobrą społecznością, niesamowitą, trzymającą się wiary w Jezusa Chrystusa, i jak poprzez słuchanie pewnych nauk i przyswajanie to do własnej rzeczywistości, bo Pergamon żył w takich czasach, a nie innych, gdzie to było normalne tak funkcjonować, połączyli to wszystko jedno z drugim i chcieli, znaczy no, myślę, że to nie było do końca świadome, funkcjonować i być zbawionym. I czyż nie jest tak dzisiaj, kochani, że żyjemy w tym świecie? Wiele rzeczy jest takich, które nas kalają, po prostu zwyczajnie kalają. I przychodzą rzeczy, przychodzą nauczania różne, które mówią, że tak naprawdę to jest stara rzecz, Bóg dziś czyni nowe rzeczy, możesz robić, co ci się podoba. Zobaczcie, jak kościoły się od wieków już zmieniają. Popatrzeć na wstecz, na historię, jak wyglądały kościoły, jak wyglądały nabożeństwa, jak dziś to wygląda. To ja się zastanawiam, w jakim kierunku to dalej idzie. Dlatego, kochani, dzisiaj chcę mówić do was z tego miejsca. Trzymajcie się nauki Jezusa Chrystusa, trzymajcie się Jego, trzymajcie się dobrego nauczania. Nie szukajcie niczego innego. Wszystko jest w Jezusie Chrystusie. Wszystko jest w Nim. Bóg dał, umieścił wszystko w Nim, a nas umieścił w Jezusie Chrystusie w okręgach niebieskich, jak list do Efezjan mówi. Nie potrzebujemy tak naprawdę nie wiadomo czego. Potrzebujemy wiary w naszym życiu. Potrzebujemy modlitwy. Potrzebujemy codziennego przychodzenia do Chrystusa, do Jego Słowa i poznawania Jego prawdy. Jezus przestrzegał nas, pamiętacie o tym, że wielu przyjdzie w imieniu moim i zwiodą, zobaczcie, tam jest napisane wielu, nie pojedyncze, że osoby, wielu, to znaczy, że ta droga jest wąska, ta droga jest tylko jedyna, ale wierzę, że my baczymy. Mamy baczyć, mamy czuwać, mamy chodzić w Duchu Świętym, w modlitwie i to, co jeszcze raz chcę podkreślić, z bojaźnią i drżeniem do Jego Słowa. Z bojaźnią i drżeniem do Jego Słowa. Z pokorą, z uniżeniem, z modlitwą, żeby Panie, pokaż mi naprawdę Twoją prawdę i pozostań w tym, co już masz. Pozostań w tym, co już masz. Nie szukaj nowych jakichś objawień, nie wiadomo czego. Pozostań w Chrystusie. Amen.